A z nami gość Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Niespełna tydzień temu region gdański NSZZ Solidarność spotkał się z przedstawicielami organizacji związkowych na konferencji Dialog Społeczny w czasach kryzysu. No i mówiąc o kryzysie, chodziło o czas pandemii, czas wojny w Ukrainie, o wyzwania związane z tymi wydarzeniami i także o dialogu, od którego zależy powodzenie w pokonywaniu problemów i pewnie też przyszłość wszystkich uczestników gospodarki. Według danych z 2018 roku do 400 organizacji pracodawców należało ponad 19 tysięcy osób, a do ponad 12 tysięcy związków zawodowych należało 1,5 miliona osób. No, dane są ważne ze względu na to, że będziemy rozmawiali o tym dialogu społecznym. Pewnie te dane, to są dane CBOS-u z 2018 roku, one pewnie już się troszkę zmieniły i tendencja jest, przynajmniej do tej pory była spadkowa, jeśli chodzi i o liczbę organizacji, i o liczbę osób należących do tych organizacji. Dziś środa morska, to my skupmy się oczywiście na gospodarce morskiej, dokładnie na przemyśle okrętowym, no i o tym dialogu. Panie dyrektorze, jak dziś wygląda dialog społeczny między pracodawcami i pracownikami w przemyśle okrętowym?
Więc tak może zacznę od samej konferencji. Otóż rzeczywiście 9 marca region gdański NSZZ Solidarność zorganizował konferencję Dialog Społeczny w czasie kryzysu, która była w ramach projektu z funduszy norweskich, projektu pod tytułem Dialog Społeczny kluczem do rozwoju. Ja miałem już okazję wcześniej uczestniczyć w debacie w ramach tego projektu, która odbyła się 24 maja 2021 roku. To było w formule online w trakcie pandemii, a gdańska konferencja ubiegłotygodniowa no, była jej kontynuacją. I zanim tak przejdziemy, tak kilka słów, zanim jak ten dialog sam wygląda, to czym jest ten dialog? No więc dialog, negocjacje, dochodzenie do kompromisu, to jest chleb powszedni dla biznesu, dla pracodawców. W biznesie to jest chleb powszedni. Natomiast dialog społeczny, no to jest między pracodawcą a pracownikiem jest czymś szczególnym. Dlatego, że tutaj w pewnych obszarach interesy stron są rozbieżne, no, na przykład interesy finansowe, to jest naturalnie, że pracodawca chce maksymalizować swój zysk, natomiast pracownik chce otrzymywać jak najwyższe dochody za swoją pracę, co jest oczywiście również bardzo zrozumiałe. Natomiast no, tutaj ten powiedzmy kompromis właśnie uciera się w dialogu. Ale są również takie sprawy, które są wspólne i dla pracodawcy, i dla pracownika. No, kolokwialnie mówiąc, pracodawca i pracownik no, płyną tą samą łodzią, no, którą jest firma. No i ta łódź musi być sprawna po to, żeby dać sobie radę w różnych sztormach. Ma tutaj konkurencję, ściga się tutaj z innymi, a załoga z kolei no, musi być zadowolona i zmotywowana, również finansowo do tych wyzwań. I tak może taki króciutki tylko rys historyczny, jak my dochodziliśmy do sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili. Otóż to w latach 90., to na początku tych przemian wolnorynkowych w Polsce, to nastąpiła ogromna eksplozja bezrobocia, a z kolei po stronie pracodawców, no ten agresywny, taki raczkujący dopiero, niektórzy nazywają postkomunistyczny czy feudalny kapitalizm, oznaczał tu bardzo dużą przewagę pracodawcy nad pracownikiem. No i trzeba to obiektywnie powiedzieć, że nie sprzyjało to dialogowi. Zaczęło się to wszystko zmieniać około roku 2000 i na te zmiany złożyły się między innymi coraz częściej tutaj taki proces, że do kierowania przedsiębiorstwami, do kadry kierowniczej dochodziła kadra nowych ludzi. Byli to ludzie no, wykształceni, mieli często doświadczenie pracy na Zachodzie, mieli wizję świata, w jaki sposób tam ukształtowaną. No a druga rzecz to wejście do Polski zachodnich korporacji, które też przyniosły nieco inną kulturę pracy i podejście do pracowników. To nie wszędzie oczywiście, tutaj nie demonizujmy, że wszędzie jest tam w tych korporacjach dobrze, no, nie, na pewno nie, ale przyniosły pewne zmiany. I takim kluczowym momentem było wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie się unijnego rynku pracy. No i związana z tym emigracja dużej liczby Polaków za granicę. Sprawiło to, że pracownik zaczął być w cenie, zaczął być inaczej traktowany. Nastąpiło pewne zrównoważenie i to jest stopniowa ewolucja w kierunku takich stosunków, jakie możemy obserwować w innych krajach europejskich. W dialogu na poziomie tutaj przedsiębiorstwa pojawiła się skłonność do szukania kompromisu. I pracodawcy coraz lepiej rozumieją, ja mówię pracodawcy, my coraz lepiej rozumiemy, że nie zbuduje się innowacyjnej firmy, nie zbuduje się tak zwanego kapitału społecznego firmy bez wzajemnego zaufania pracodawca-pracownik. No i ten dialog stał się autentyczny, staje się coraz bardziej. To tak może tyle tak króciutko w historii do tak, sytuacji, tak. W jakiej jesteśmy teraz. Nie?
Właśnie.
A ten dialog, tak jeszcze tak króciutko, to może mieć różne formy. W niektórych firmach działają związki zawodowe, to wtedy jest dialog między związkami zawodowymi i zarządem. W innych nie ma. Czasami są wyłaniani przedstawiciele pracowników, którzy są stroną dla pracodawcy. No, a w mniejszych firmach to bezpośrednio właściciel rozmawia z pracownikami, no, ale ważne, żeby ten dialog był i był autentyczny. Ale ja też zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie jest różowo. No, są też niestety takie firmy, gdzie nie ma tego dialogu, gdzie z przestrzeganiem praw pracowniczych bywa różnie, żeby nie powiedzieć, że źle. I są niestety takie firmy. Na szczęście, no, jest takie moje odczucie, jest ich coraz mniej. A sam ten dialog jest szczególnie ważny w trakcie kryzysu.
No właśnie, dlaczego w kryzysie jest tak bardzo ważny i tak potrzebny? Zresztą no nie tylko w kryzysie, no wiadomo, że dialog jest zawsze potrzebny, ale kryzys to dla gospodarki i to jest czas przetrwania tej gospodarki, czas przetrwania firmy, czas przetrwania miejsc pracy.
No dokładnie, dokładnie. No więc tutaj kryzys niejako wskazuje dojrzałe strony na dialog. Są takie oczywiście sytuacje, kiedy któraś z stron chce przejść kryzys samodzielnie, bez dialogu. Na ogół to działa przeciwko sobie. Ale tak muszę przypomnieć, no ostatnie lata to kroczymy od kryzysu do kryzysu. No przecież COVID, najpierw wybuchł COVID-19, który tutaj bardzo mocno uderzył w gospodarkę. I skłonił tutaj, rzeczywiście zmusił w jakiś sposób do pracodawców i pracowników do szukania tej porozumienia. Następnie ledwie z tego COVID-u wychodzimy, napad Rosji na Ukrainę, no i związane z tym konsekwencje. Żeby mieć tylko takich kilka sytuacji kryzysowych, ale tak może zacznijmy od definicji, czym jest sam kryzys. To jest, w ekonomii jest to załamanie wzrostu gospodarczego, no, charakteryzującego się takim gwałtownym, dużym zmniejszeniem produkcji, sprzedaży i w konsekwencji spadku realnych dochodów tutaj pracowników, społeczeństwa wzrostem bezrobocia czasami. Dla pracodawcy jest to zagrożenie biznesu, no, który posiada, w którym kieruje. Natomiast dla pracownika spadek dochodów, no i groźbę utraty miejsca pracy. I mądre, dojrzałe strony tutaj dialogu szukają współpracy, dlatego że to zagrożenie, które niesie kryzys, ono jest realne dla obu stron.
I tworzy też pewne pokusy, wejdę w słowo, panie dyrektorze, bo na tej konferencji szef Solidarności Piotr Duda mówił, że udało się uniknąć takiej sytuacji, choćby jakby liberalizacji przepisów prawa pracy, czego się strona związkowa bardzo obawiała, że tutaj pracodawcy no, dostaną tyle argumentów w pandemii na przykład, żeby te sytuacje wykorzystać na niekorzyść pracowników.
Tak, ale tutaj ta sytuacja na rynku pracy sprzyja jednak pracodawcom. Ja bym tak może tutaj troszeczkę wejdę troszeczkę też w polemikę, nie demonizował. Sytuacja na rynku pracy sprzyja temu, że pracodawcy szukają kompromisu z pracownikiem i takiego rozwiązania, powiedzmy, układów pracy w samej firmie, które zadowolą obydwie strony. No bo cóż, no w tej chwili w wielu obszarach jest rynek pracownika. Pracodawca nie może, nie są to już lata 90., kiedy w jakiś sposób, jeżeli dochodziło do konfliktu, mógł pracownika w miarę łatwo zastąpić. Nie, teraz nie ma takiej sytuacji. Teraz, jeżeli są trudne momenty, trzeba dyskutować wspólnie, jak je rozwiązać. Ale tu wracając jeszcze do kryzysu, on też zawsze kryzys jest szansą na przesilenie i może być szansą na nowe jakieś ułożenie stosunków i przezwyciężenie tego kryzysu. I tak naprawdę najważniejsze jest zrozumienie tej takiej prostej prawdy, że szczery, uczciwy dialog w czasie kryzysu jest szansą na jego przezwyciężenie, dlatego że owocem może być współpraca właśnie w tym celu. Owocem dialogu może być podjęcie współpracy i to. No, my tak tutaj, Związek Pracodawców Forum Okrętowe w naszej branży, prowadzimy taki dialog ze stroną społeczną, tak żeby znaleźć punkty wspólne w czasie kryzysu, kiedy możemy współpracować w celu jego przezwyciężenia.
A gdzie są te punkty wspólne, nawet gdyby rozmawiać o przykładach współpracy pracodawców i strony społecznej, to z jednej strony, a z drugiej strony jeszcze takie pytanie do pana dyrektora, czy trzeba być zrzeszonym, patrząc od strony pracownika też, żeby móc wziąć udział w dialogu?
No tutaj w czasie tej konferencji przedstawiono dane wskazujące, że jednak zrzeszenie się w związkach sprzyja lepszemu przestrzeganiu prawa pracy. To nie jest czyjaś narracja, to są tutaj twarde dane wskazujące takie przypadki, jeżeli chodzi o łamanie prawa pracy, wypadkowość i tak dalej. Tam jest taka reguła, tam gdzie są związki zawodowe, tam gdzie jest taka formalna reprezentacja załogi świadoma swoich praw, tamte prawa są, dane tutaj twarde pokazują, tam są lepiej przestrzegane. Natomiast tutaj wracając tutaj do dialogu, no to mamy jest pewna nawet taka struktura tego dialogu ułożona, czyli powiedzmy tu na szczeblu wojewódzkim powołane są takie specjalne ciała do dialogu społecznego, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. To jest taki trójstronny zespół. Jest są przedstawiciele pracodawców, strony społecznej i strony władz samorządowych. Jest Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy. Tam się spotykamy, dyskutujemy tutaj wspólne sprawy. Na szczeblu krajowym jest to zespół trójstronny do spraw przemysłu stoczniowego. I mamy również na szczeblu unijnym Komisję Sektorową Przemysłu Stoczniowego, gdzie tutaj Forum Okrętowy jako członek CEUROP uczestniczy w tych spotkaniach, a reprezentacja strony społecznej, tutaj Związek Zawodowy Solidarność uczestniczy jako przedstawiciel tej strony społecznej. Ale taka prawdziwa dyskusja rzeczywista to odbywa się oczywiście pomiędzy organizacjami pracodawców i związków oraz na szczeblu zakładów i firm. I tak może podam takich kilka przykładów, gdzie współpracujemy, gdzie te obszary współpracy. No więc tutaj wracając do tego kryzysu ekonomicznego. No bo czy, no to jest oczywiście spadek popytu. Można podjąć pewne działania, żeby ten popyt wygenerować. No tutaj sytuacja taka powiedzmy covidowa, kiedy ten rzeczywiście kryzys bardzo mocno uderzył w europejski przemysł stoczniowy. Co się stało na szczeblu tutaj europejskim? Wszystkie kraje zaczęły bardzo pilnować tego, żeby jakiekolwiek zamówienia generowane w poszczególnych krajach no, były jednak lokowane w stoczniach z tych krajów. Nie? Czyli Niemcy pilnowali tutaj bardzo ostro swoich, Francuzi swoich, Holendrzy. Ale również my tutaj w Polsce też pilnowaliśmy swoich. No bo jak zobaczymy te ostatnie zamówienia przez spółki związane, na których miał wpływ Skarb Państwa lub nawet tutaj powiedzmy z resortu obrony, no to jednak prawie wszystkie jednostki zostały ulokowane zamówienia w polskim przemyśle stoczniowym. Nie? To generuje tutaj popyt. I tutaj tak, ja tutaj wcześniej jeszcze wspominałem o wielu osobach, które rzeczywiście na tym polu tutaj, powiedzmy w jakiś sposób działały, żeby te zamówienia z polskich podmiotów były lokowane w polskich stoczniach, ale również tutaj była bardzo bliska współpraca z Sekcją Krajową Przemysłu Okrętowego NSZ Solidarność, tej której przewodniczy pan Mirosław Piurek i pan Krzysztof Żmuda, wiceprzewodniczący. Oni rzeczywiście bardzo tu z nami blisko współpracowali, bardzo lobbowali na każdych spotkaniach przedstawicielami władz, podnosili temat, żeby zamówienia te z polskich podmiotów lokować w polskich stoczniach. Dlatego no nie kryjmy, były takie siły, które uważały, że okej, lepiej promy budować w Chinach, bo taniej, czy tam są okręty wojenne, dokładnie lokować w przemyśle niemieckim, stoczniowym i tak dalej. Były takie, ale na szczęście ludzie dobrej woli tutaj, a tutaj naprawdę jest bardzo duża zasługa związków zawodowych, Solidarność, która ma tutaj dosyć sporo do powiedzenia w tym obecnym układzie politycznym, bardzo pomogła, żeby czyli powiedzmy generowanie tutaj takiego popytu na takim poziomie, na jakim on może być, nie? To jest tutaj. Drugim takim, bo to jest kryzys jeden ekonomiczny związany ze spadkiem popytu, ale duże również uderzenie przyszło związane z wojną na Ukrainie, napadem Rosji na Ukrainę. No i pamiętamy, ogromny wzrost kosztów materiałów, kosztów energii. My tutaj również współpracowaliśmy ze Sekcją Krajową Przemysłu Okrętowego NSZZ Solidarność w pracy nad ustawami o maksymalnych cenach energii. Na początku nie było wiadomo jeszcze, jakie firmy będą objęte, ale została objęta duża część firm z przemysłu okrętowego. Małe i średnie przedsiębiorstwa to jest duża część z przemysłu okrętowego. One też zostały włączone do tej ustawy. Wystąpiliśmy również równolegle. Związek Zawodowy Solidarność, powiedzmy, jako strona społeczna, my jako forum okrętowe, jako strona pracodawców, o włączenie branży stoczniowej do branży przemysłów szczególnie energochłonnych. Tutaj jest problem, dlatego że branży stoczniowej nie ma na liście Komisji Europejskiej, jako, nie jest zakwalifikowana jako branża energochłonna i ciężko udzielić rządowi pomocy w tej sprawie. Więc my jako forum okrętowe występujemy, jesteśmy członkiem Konfederacji Lewiatan, występujemy do rządu polskiego, żeby wystąpił do Komisji Europejskiej po to, żeby włączona została branża stoczniowa do branż szczególnie energochłonnych, ale równolegle takie same działania tutaj podejmują nasi koledzy ze strony społecznej sekcji przemysłu okrętowego NSZZ Solidarność, bo to jest kolejny taki obszar współpracy w kryzysie, gdzie możemy razem przezwyciężyć. Przecież ustabilizowanie cen energii dla całej branży to jest dla wszystkich dobra rzecz. Te ceny się teraz stabilizują, ale sytuacja przed nami jest bardzo niepewna. Nie wiadomo, jak ta wojna się potoczy, jak to się wszystko jeszcze dalej rozwinie.
No i pełno niewiadomych przed nami, że już nie wspomnę o jakichś upadkach trzech banków w Stanach Zjednoczonych i jak to może zaważyć dokładnie na technologiach nowoczesnych, a przecież z technologii nowoczesnych przemysł okrętowy w tej chwili bardzo korzysta i między innymi z tego powodu też się rozwija, a to jest kwestia finansowania tych technologii.
Oczywiście, tutaj wchodzimy właśnie w tą sferę taką powiedzmy globalną, bo działamy również na szczeblu unijnym. Tak, to jest tej sektorowej komisji sektorowej, to jest tak zwany Sectoral Social Dialogue Committee, taka komisja sektorowa do spraw przemysłu okrętowego, gdzie również są pracodawcy i pracownicy reprezentowani. I tutaj co? No strona na przykład społeczna ma bardzo ciekawy pomysł. Na przykład jeżeli jakieś podmioty europejskie chcą importować statki z Chin, no to niech te stocznie chińskie wykażą się, że mają podobne standardy pracy jak stocznie europejskie. Jest to jakaś droga, nie? Dlatego że no, stocznie chińskie, wiemy, są bardzo tutaj dotowane. Standardy pracy tam są dużo niższe w Europie, przez co mają koszty dużo niższe. Natomiast no, jest to jakiś pomysł, tutaj staramy się też współpracować. Nie wiem, jak do tego podejdzie. Tutaj Komisja Europejska naprawdę zachowuje się, no to nie chcę używać tutaj zbyt ostrych słów na antenie, ale naprawdę nic nie robi w kierunku przeciwdziałania nieuczciwej, dotowanej konkurencji chińskiej. Tutaj razem podejmujemy inicjatywy ze stroną społeczną. No jedziemy na tym samym wózku, także to też sprzyja współpracy. Także no, jest to taki kolejny przykład. Mam nadzieję, w tej chwili przygotowujemy, tutaj nasza strona pracodawców przygotuje, robi inicjatywę wysłuchania w Parlamencie Europejskim strony stoczniowej po to, żeby zmusić, wywrzeć presję polityczną na Komisję Europejską, żeby wreszcie podjęła jakieś działania w kierunku przeciwdziałania tej nieuczciwej chińskiej konkurencji dotowanej. Ja tylko może takie dane podam. Nasi tutaj koledzy z Niemiec przygotowali krótką taką analizę kosztową. Otóż od roku 2008 koszty pracy w Chinach wzrosły czterokrotnie, no jeszcze do tego dochodzi inflacja, a w niektórych obszarach, niektóre typy jednostek są oferowane po cenach w Chinach, po cenach o 30% tańszych niż w roku 2008. No, takich cudów w gospodarce nie ma. Jest to
no nie ma, wszyscy wiemy, że Chińczycy bardzo dotują swój przemysł w ogóle, nie tylko okrętowy, ale ten też. Ponieważ malutko czasu nam zostało, panie dyrektorze, to jeszcze chciałam zapytać o czy branża okrętowa rozważa uzgodnienie sektorowego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Co by to dało, gdyby się udało?
Tak, więc wiele firm z branży okrętowej ma zakładowe układy zbiorowe pracy, na które są tutaj porozumieniem między pracodawcą a związkami zawodowymi. Mniejsze firmy ich nie mają. No i ponadzakładowy zbiorowy ten układ pracy miałby wypełnić te luki. Ja powiem tak, na pewno warto o tym rozmawiać. Natomiast i pochylić się nad szczegółami takich zapisów. Natomiast w tym miejscu chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, że konkurencyjność naszej branży jest sprawą kluczową dla nas wszystkich, gdyż dzięki niej istnieją firmy, a ludzie mają pracę. I ponadzakładowy układ zbiorowy, który mielibyśmy ewentualnie zawrzeć, powinien iść w tym kierunku wzmocnienia konkurencyjności polskiej branży stoczniowej. A biorąc pod uwagę te doskonałe relacje ze stroną związkową, ja wierzę, że możemy wypracować tu w Polsce dobre rozwiązania dla polskiego przemysłu okrętowego.
I taki sektorowy układ zbiorowy pomógłby utrwalić okrętową Dolinę Krzemową u nas, o której wielokrotnie z panem mówiliśmy też i na antenie Radia Gdańsk.
No, mam taką nadzieję. Ja bym tylko przestrzegał, bo pojawiły się takie pewne głosy, żeby również zaangażować to w jakieś tej ciała europejskie. Ja bym to przestrzegał. Już raz na tej Komisji Europejskiej, Unia Europejska mocno zaingerowała w przemysł stoczniowy, kiedy to, pamiętamy, holenderska unijna komisarz pani Neel Kroes twardo egzekwowała likwidację dużych polskich stoczni. No, czego tu beneficjentem to nie kryjmy. Były stocznie niemieckie, holenderskie. czy norweskie, zmagające się w owym czasie z dużymi problemami kadrowymi. No, polscy pracownicy zostali zmuszeni emigracji. Mi się wydaje tak, w sprawie tego systemu ponadzakładowego na miejscu rozmawiajmy tutaj. Tutaj są przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele strony społecznej. Wypracujemy takie rozwiązania, które będą dobre dla naszej branży i nasza branża będzie konkurencyjna.
Bardzo pięknie dziękuję. Pamiętajmy, płyniemy na wspólnym okręcie, tak jak pan powiedział, i bez dialogu daleko nie zapłyniemy, a jeśli dialog będzie, to czeka nas, mam nadzieję, świetlany rozwój gospodarczy. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dziś pan Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.